Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zespole Munchausena, jaki został po raz pierwszy opisany w 1951 roku przez brytyjskiego lekarza-hematologa, endokrynologa Richarda Ashera, który użył nazwiska żyjącego w XVIII wieku barona Munchausena, który był znany z opowiadania o wymyślonych przygodach. W literaturze psychiatrycznej opisywany zespół był kojarzony jako pseudologia fantastica, który cechuje się zmyślaniem objawów chorobowych, nieistniejących chorób, z powodu których chorzy przyjmowani są do szpitali psychiatrycznych albo ogólnych. Osoby cierpiące na zespół Munchausena mogą wykazywać różne objawy, nie tylko zmyślone czy prowokowane przez wstrzykiwanie albo połykanie substancji szkodliwych, także nieuzasadnione zażywanie leków i różne manipulacje, które prowokują takie dolegliwości jak bóle, gorączka, wymioty, krwawienia czy nawet drgawki. U części osób z powodu objawów może dochodzić do zabiegów chirurgicznych. Osoba chora na zespół Munchausena prowokuje objawy choroby, nie kierując się zewnętrznymi motywami, chociaż jej zachowania mają charakter świadomy, co upadabnia to zaburzenie do symulacji, chociaż nie symulacja jest najczęściej świadoma motywów. W tej chorobie raczej chorzy nie są świadomi motywów, do których zaliczana jest chęć zainteresowania otoczenia, podziwu, pragnienie wywierania także wpływu na otoczenie oraz prawdopodobna jest także potrzeba zaspokojenia agresji, która jest skierowana przeciwko własnemu ciału. Tego rodzaju patologiczne zachowania mogą pojawiać się u ludzi z zaburzeniami osobowości, zwłaszcza takimi jak cechy narcystyczne. Częściej opisywany ten zespół jest u mężczyzn w odróżnieniu do pewnej odmiany zespołu Munchausena, określonego jako zespół przeniesiony, który występuje częściej u kobiet. Zgłaszanie tych fikcyjnych objawów albo wywoływanie ich odbywa się w celu wejścia w rolę osoby chorej, która chce zwrócić na siebie uwagę, przy okazji wykorzystuje opiekę zdrowotną. Osoby chore z zespołem Munchausena poddają się nie tylko badaniom czy hospitalizacji, ale także różnym zabiegom medycznym w celu zainteresowania swoją osobą personelu medycznego. Chorzy są zdolni nawet do samookaleczeń w celu uwiarygodnienia swojej choroby. Zasadniczym i najbardziej istotnym przejawem zespołu jest styl życia, który charakteryzuje się funkcjonowaniem w roli osoby chorej. Na nieznaną, a często niemożliwą do wyleczenia chorobę. Jest to związane z różnymi hospitalizacjami i ciągłym dążeniem do diagnozowania. Charakterystyczne jest też korzystanie z porad przez osoby w różnych rejonach kraju, także wypisy ze szpitali, ze zmianą lekarzy, którzy nie chcą rozszerzać diagnostyki i z potrzebą uzyskania kolejnych zaświadczeń. Wyróżniono kilka postaci tej choroby, mianowicie skórna, brzuszna i krwotoczna postać, do których dołączono jeszcze w przebiegu badania czy diagnozowania także postać neurologiczną. Postać skórna zaliczana jest do najczęstszych i przejawia się głównie wykwitami skórnymi, trudno gojącymi się albo nawracającymi zakażeniami. Postać brzuszna, określana jest jako wędrująca, objawia się ostrym bólem brzucha, który wymaga diagnostyki, szczególnie podejrzewane bywa niedrożność jelit. Chorzy z tą postacią choroby mają czasem chirurgiczne interwencje w obrębie jamy brzusznej. Kolejny typ, najcięższy, typ krwotoczny, określany jest nawet jako histeria krwotoczna z występowaniem takich objawów jak wymioty krwią, krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego albo objawy hemofilii. Osoby z tą postacią zaburzenia wywoływać mogą krwawienia nawet w obrębie jamy brzusznej. Typ krwotoczny znany jako histeria krwotoczna, charakteryzuje się takimi obawiami jak wymioty krwią i osoby mogą wywoływać te krwawienia, na przykład z nosa, połykają niekiedy krew zwierzęcą, prowokują potem wymioty, ażeby uzyskać pożądany objaw, albo zażywają środki przeciwkrzepliwe w celu wywołania krwawień. Neurologiczna postać choroby Munchausena to tak zwany neurologiczny zespół diabelski. Wśród objawów, których można wymieniane są rzekome napady bólów głowy, utraty świadomości, a także drgawki, chociaż formy zespołu Munchausena zależą od wiedzy chorego na temat danej choroby. Wytwarzane albo naśladowanie objawów niewydolności fizycznych lub psychicznych, czy pozorowanie zaburzeń jest jednostką chorobową wyróżnioną w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, jak i Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, gdyż choroba ta najlepiej była przebadana i obserwowana właśnie w Stanach Zjednoczonych. Według kryteriów obu klasyfikacji pacjent cierpiący na zaburzenia pozorowane udaje objawy chorobowe bez wyraźnego powodu, a motywem w chorobie, jak już powiedziałam, nie do końca jest poznana, ale chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na siebie, na swoją sytuację, bardzo często samotność. Do zaburzeń pozorowanych zaliczane są na przykład zespół pacjenta wędrującego po szpitalach albo zespół pacjenta uzależnionego od szpitala, jak też zespół Munchausena w formie przeniesionej, jaki stanowi jedną z form maltretowania dziecka, szczególnie, że problem jest trudny do diagnozy. Osoba chora w formie przeniesionej manipuluje otoczeniem, symulując objawy somatyczne i psychologiczne u osób pozostających pod opieką tej osoby. Zachowania w zespole Munchausena mają charakter intencjonalny, co może zbliżać to zaburzenie, jak mówiłam, do symulacji. Osoby jednak symulujące są świadome, kontrolują zarówno cele, jak i sposób postępowania, podczas gdy w zespole Munchausena, który jest określany jako zaburzenie psychiczne, chory nie jest świadomy swojego celu, swojego postępowania. Zespół Munchausena zaliczany jest jednak właśnie do zaburzeń i najczęstszymi powodami, jak już powiedziałam, poza zwracaniem uwagi na siebie, jest pragnienie silnego wpływu na otoczenie, także potrzeba zaspokojenia agresji. Zespół bywa niekiedy utożsamiany z hipochondrią, chociaż hipochondrycy nie szkodzą sobie w sensie dosłownym zażywania nadmiaru leków, raczej boją się chorób i śmierci, dlatego w trosce o swoje zdrowie i w poczuciu zagrożenia odwiedzają kolejnych lekarzy. W zespole Munchausena chory świadomie chce wejść w rolę pacjenta i ta rzekoma choroba go uspokaja. Psychiatrzy przypuszczają, że powodem zespołu są urazy, także krzywdzenie w dzieciństwie z niezaspokojoną potrzebą emocjonalną, zarówno bezpieczeństwa, jak i miłości. I w życiu dorosłym osoby z zespołem Munchausena, te, które najczęściej nie potrafią nawiązać bliższych relacji z innymi osobami, czują się odrzucone, dlatego prowokują objawy, aby wzbudzić zainteresowanie otoczenia. Za chwilę opowiem o przeniesionym zespole Munchausena. W 1977 roku medyczne czasopismo The Lancet opublikowało artykuł o zachowaniu matek, z których jedna truła dziecko podając dużej ilości soli, a druga manipulowała wynikami badań laboratoryjnych. Dzisiaj wiadomo, że niektóre osoby z zaburzoną osobowością, zarówno rodzice, jak i opiekunowie, chcąc zwrócić na siebie uwagę i zainteresowanie, a także wywołać współczucie, wywołują objawy chorobowe u osób pozostających pod ich opieką. Taki styl agresywny, który czasem panuje wśród zwłaszcza młodych ludzi, może prowokować tego rodzaju zachowania. Przeniesiony zespół Munchausena charakteryzowany jest także jako zastępczy, polegający na wywołaniu objawów chorobowych u bliskiej osoby zależnej od chorego, jakim często jest dziecko. W ponad 95% stwierdzonych przypadków taką osobą cierpiącą na przeniesiony zespół Munchausena jest biologiczna matka, której działania prowadzą do hospitalizacji, a nawet maltretowania własnego dziecka. Zastępczy zespół Munchausena jest najczęściej rozpoznawany u dzieci w wieku od 0 do 6 lat, których rodzice przekazują lekarzom fałszywe informacje na temat przebiegu choroby. Wśród wywołanych objawów u dzieci najczęściej przedstawiane są niezborność ruchowa i patologiczna senność na skutek podawania dzieciom preparatów nasennych i uspokajających, szczególnie barbituranów. Również wymioty powstają wskutek prowokacji. Może być występować u dzieci hipoglikemia, nawet z podawaniem środków cukrzycowych, wstrzykiwaniem w niektórych przypadkach zanieczyszczonych substancji. Rodzicom cierpiącym na zespół Munchausena przede wszystkim jest matka, jaka wydaje się zaangażowana bardzo, sprawiając wrażenie osoby bardzo opiekuńczej, chociaż zwykle wykazuje ona wrogi stosunek, zaspokajając własne emocjonalne potrzeby i wypełnienie pustki emocjonalnej czy samotności wraz z taką potrzebą podziwu dla własnej osoby, skuteczności jako osoby nierozumianej. W kontaktach ze służbą zdrowia matka zwykle bywa bardzo aktywna, pomocna i jest zadowolona, kiedy otrzymuje potwierdzenie swoich koncepcji. Natomiast na krytykę zwykle reaguje agresywnie, szukając pomocy dla swojego dziecka u innego lekarza. Najgroźniejsze przypadki z taką dużą agresją wtedy, kiedy matka podaje dziecku leki albo nawet podczas hospitalizacji manipuluje i podaje jakieś środki. Dziecko będące ofiarą przeniesionego zespołu Munchausena zwykle jest małe, ma od 2 do 6 lat, nie potrafi się bronić i zwykle akceptuje te wszystkie stosowane leczenie czy zabiegi i izolację, co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia rozwoju, będąc jednym z najpoważniejszych zespołów, również związanych z maltretowaniem dzieci. Ojciec w rodzinie charakteryzuje się bardzo często biernością i często jest nieświadomy sytuacji. Do ważnych cech rodzica albo opiekuna należy świadome i celowe przypisywanie tych objawów dziecku oraz pozorowanie właśnie różnego rodzaju chorób. Najczęściej te choroby wyglądają na wieloukładowe, długotrwałe, nietypowe, rzadkie, a objawy powodują trudności diagnostyczne w ośrodkach, gdzie dzieci są badane. Najczęściej podejrzewane są w tych przypadkach alergia, różnego rodzaju porażenia kończyn, padaczkę, nawet drgawki u dziecka, które nie reagują na leczenie przeciwdrgawkowe. Występowanie objawów jest zwykle stwierdzane na podstawie opisu relacji matki albo samego dziecka, ale objawy ustępują podczas nieobecności rodzica. W wywiadzie często, który się przeprowadza z matką, występują w historii niejasnych schorzeń u dzieci. Bardzo często z takimi objawami jak wymioty, wysypka. Ponadto matka zwykle posiada dość dużą wiedzę medyczną i zachęca lekarzy do przeprowadzenia różnego rodzaju testów. Bardzo często w rodzinie są konflikty, które mogą skłaniać do podejrzeń. Matka z przeniesionym zespołem Manhausena najczęściej w dzieciństwie doznawała urazów, bez dobrych relacji z rodzicami. Wyróżnia się trzy postacie tego zespołu: łagodną, która występuje tylko na podstawie wymyślonych objawów, postać umiarkowaną, kiedy już dochodzi do manipulowania przez matkę czy opiekuna z różnym fałszowaniem dokumentów medycznych, i postać ciężka, która nawet może zagrażać życiu dziecka. Wczesne rozpoznanie przeniesionego zespołu Munchausena wydaje się mieć podstawowe znaczenie dla ograniczenia zaburzeń u dziecka. Częste dziecko po wykryciu szybko dochodzi do zdrowia. Bardzo trudne są rozmowy z matką, dlatego że objawy i zachowanie bardzo często jest związane z wyparciem zachowania i choroby. Dla większości matek rozpoznanie i uświadomienie im tego typu zachowania jest traumatyczne, powoduje stany depresyjne, aż do tendencji samobójczych, co wymaga opieki psychiatrycznej, psychoterapii. W zaleceniach terapeutycznych, co prawda, nie ma sposobów zapobiegania występowania przeniesionego zespołu Munchausena, jednak profilaktyką wydaje się zdrowa i moralnie i kochająca rodzina, pełna i tradycyjna, dlatego że w większości przypadków, jak mówiłam, matka jest albo sama, albo w rodzinie, w której ojciec jest psychicznie przynajmniej nieobecny. Za chwilę opowiem jeszcze o zespole potrząsanego dziecka. Zespół potrząsanego dziecka jest znany od 1972 roku, kiedy opisano po raz pierwszy obrażenia powstałe wskutek silnego potrząsania kończynami noworodka, które w wyniku tego potrząsania może doprowadzić do śródczaszkowych oraz śródocznych krwawień, jakie grożą trwałym uszkodzeniem mózgu i opóźnieniem rozwoju umysłowego. Ryzyko uszkodzenia wzrasta nie tylko wskutek braku stabilności głowy, ale nieproporcjonalnie dużej głowy noworodka, słabych mięśni szyjnych, niezarośniętego ciemiączka i rozległej przestrzeni podpajęczynówkowej, także dużej zawartości wody w strukturach mózgu, co w sposób szczególny predysponuje niemowlęta do urazów, zwłaszcza gdy one są chwytane za tułów albo ramiona i potrząsane. Zespół potrząsanego dziecka jest określany jako forma przemocy wobec dzieci, jaka skutkuje powstaniem urazów upośledzających rozwój, mózg, a nawet umieralnością noworodków. Koncepcja zespołu potrząsanego dziecka powstała w oparciu o teorie i przypadki opisane przez radiologa Caffeya oraz neurologa Gutschkelha w Stanach Zjednoczonych. Urazy tego typu dotykają nawet, według statystyk, od 1000 do 1600 dzieci każdego roku. Potrząsanie dzieckiem ma być metodą uciszania płaczącego dziecka, które nawet krótkotrwałe może doprowadzić do niepełnosprawności, a nawet śmierci. Wskutek silnego potrząsania duża głowa niemowlęcia w porównaniu z resztą ciała kołysze się, a ponieważ mózg nie nadąża za ruchem głowy, dochodzi do rozrywania drobnych naczyń żylnych, krwawienia między mózgiem a oponami. Podczas silnego potrząsania także kiwanie główki dziecka może doprowadzić do przemieszczenia się w przestrzeni wewnątrzczaszkowej, uszkodzenia tkanki mózgowej. Wśród szkód w mózgu wywołanych tym potrząsaniem, zależnie od intensywności i czasu trwania, zależy także od siły uderzeń. Objawy występujące u dziecka po takim potrząsaniu mogą powodować ospałość, drażliwość, drżenie, wymioty do napadów padaczkowych, aż po śpiączkę, stupor i śmierć. Skutek potrząsania, jak i mówiłam, dochodzi do rozrywania naczyń, krew żylna miesza się z płynem mózgowo-rdzeniowym i to powoduje powstawanie krwiaków. Dodatkowo stwierdzane są w niektórych przypadkach zmiany krwotoczne i wybroczyny na dnie oka, jakie charakteryzują zespół tak określany jako dziecko maltretowane i zagrażają one utratą wzroku. Potrząsaniem niemowlęciem może skutkować także powikłaniami w późniejszym wieku, trudnościami w nauce i zaburzeniem koncentracji u dziecka czy osoby dorosłej. Dla dziecka tego rodzaju zachowania potrząsanie, a właściwie każdy ruch głowy przy tej niestabilności może wywołać konsekwencje niebezpieczne. Także zwraca się uwagę, że nie tylko potrząsanie, ale na przykład silne huśtanie dziecka albo podrzucanie dziecka może powodować negatywne skutki zdrowotne. Zespół potrząsania według opisujących tą chorobę, te wypadki, może być nawet groźniejszy niż upadek dziecka z metra wysokości czy złamanie kości czaszki ze względu na pochłanianie przez kości energii. Większość dzieci z zespołem potrząsania jest mała, ma od 5 do 9 miesięcy, w których stwierdzane są, jak już mówiłam, objawy, a także zasinienia w obrębie klatki piersiowej, szyi i głowy. U dziecka występują poza ospałością, drażliwością, również mogą występować wymioty, osłabienie odruchu ssania i połykania, zmniejszony apetyt, brak gaworzenia czy uśmiechu, sztywność, problemy z oddychaniem, niedobór wzrostu, również niezdolność podnoszenia głowy, niezdolność do skupiania wzroku na poruszającym się punkcie. Dokładne diagnozowanie urazów wymaga oczywiście badań specjalistycznych, rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego. Obrazowanie metodą rezonansu umożliwia zidentyfikowanie zmian w tkankach po upływie nawet od 6 do 8 tygodni od urazu. Statystyki wykazują, że większość urazów powodują rodzice albo partnerzy. W około 60-70% przypadków są to mężczyźni. 15 do 20 opisywane przypadki są to opiekujące się dzieckiem panie. Najważniejszym powodem prowadzącym do potrząsania dziecka według autorów jest płacz dzieci. I szczególnie płaczą chłopcy. Zdrowy noworodek płacze od 2 do 3 godzin dziennie. Przynajmniej 20-30% noworodków może reagować płaczem silniejszym i dłuższym. Napady płaczu pojawiają się głównie w okresie od 6 tygodnia do 4 miesiąca i to się pokrywa z występowaniem tego zespołu dziecka potrząsanego. Następstwem takiego potrząsania czy huśtania jest uspokojenie dziecka. Dziecko wtedy przestaje płakać, może nie okazywać innych objawów, może nie dochodzić do urazów, ale uspokojenie dziecka na skutek potrząsania utwierdza rodziców w przekonaniu, że takie potrząsanie czy silniejsze huśtanie jest metodą na ten przedłużający się płacz. W związku z tym podstawową profilaktyką zespołu dziecka potrząsanego jest edukacja rodziców, wyjaśnienie, że tego typu zachowanie może powodować różne negatywne konsekwencje. Edukacja w zakresie zespołu potrząsanego dziecka obejmuje również kwestię zrozumienia własnych zachowań, agresji. Dziecko może płakać bez powodu i niekoniecznie trzeba je uspokajać. W celu osłabienia stresu związanego z płaczem, z języka angielskiego określana jest metoda 5S, do których należy po pierwsze uciszanie, to jest stosowanie białego szumu, czyli określane to są jako wykonywanie rytmicznych dźwięków, które mają imitować oddźwięki, jakie dziecko słyszało w jamie macicy. Takie dźwięki można według lekarzy wydobyć za pomocą suszarki do włosów. Można włączyć, odkręcić kran z płynącą wodą albo włączyć odkurzacz. Drugim sposobem to jest ułożenie dziecka na boku albo na brzuchu, które po pierwsze na boku ułatwia trawienie, na brzuchu przy jednoczesnym podtrzymywaniu dziecka i wreszcie podawanie dziecku do ssania piersi, butelki ze smoczkiem albo smoczka i samego smoczka. I wreszcie jednym ze sposobów uspokojenia dziecka ma być zawijanie dziecka w ciasno, w kocyk, tak żeby czuło się bezpiecznie. Tego rodzaju zawijanie, a także kołysanie delikatne dzieckiem w fotelu bujanym, bujanie dziecka, albo zabieranie, jak twierdzą lekarze, na przejażdżkę w foteliku. To wszystko ma w jakiś sposób spowodować i uzyskać efekt systematycznego ruchu, jakie dziecko odczuwało, będąc jeszcze w łonie matki. Zarówno opisywany przeze mnie zespół Munchausena, jak i zespół potrząsanego dziecka, które teraz są opisywane, świadczą o w jakiś sposób, jeśli dochodzi do tego rodzaju chorób, o agresji rodziców, braku miłości, zapewne wskutek niedorozwoju osobowego, ale też zapewne wskutek stresu i tempa współczesnego życia, co wymaga refleksji i świadomości. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.